Wracamy do naszej rozmowy. Ja przypomnę, Barbara Patlewicz i Ryszard Tomczyk w naszym studiu. Rozmawiamy o waszym pobycie w Ukrainie i o tym, jak obserwowaliście. I to taka uwaga na koniec, to świetnie to, co pan profesor powiedział. My możemy powiedzieć, jak się dzieje w Ukrainie, tej części zachodniej, więc powiedzmy o tej zmianie, którą się da zauważyć. Ja myślę, że to jest, tak jak nie udało się zintegrować, czy powiedzmy scalić narodu przez ostatnie 30 lat, od 91 roku czy drugiego, kiedy Ukraina, pierwszego, kiedy Ukraina deklarowała niepodległość, no to teraz w ciągu ostatnich lat, od początku 14 roku jednak, od wybuchu tej wojny, ale od pełnoskalowej, myślę, że takiej mocy nabrało i siły, i taka samoświadomość, myślę, że Ukrainy bardzo wzrosła. Nie wiem, jak to jest z językiem, to zawsze jest taki dla nas papierek lakmusowy, ale na zachodzie Ukrainy to zawsze się mówiło po ukraińsku,
tak,
prawda?
Chociaż
na
teraz przez to, że przyjechało dużo
czasami się słyszy
z wschodu Ukrainy, bo to trochę się tak jakby przesunęło. Ci, którzy byli na zachodzie, często wyjechali na przykład do Polski. Ci, którzy byli na wschodzie, w naturalny sposób znaleźli się we Lwowie i słychać ten język
nie
rosyjski.
Nie tylko we Lwowie, ja przypomnę, ale widać anegdotyczną sytuację. Jesteśmy w Dobromilu, kilka kilometrów od polskiej granicy.
Profesor nie miał kogo zapytać.
No i po prostu miałem wiedzę, że obok Dobromila na takim małym wiejskim cmentarzyku zostali pochowani dwaj polscy księża. Zaraz po II wojnie światowej. No i pojechaliśmy tam. Ogromnie padał deszcz. Pusto, nie było nikogo. Myśmy zeszli ten cmentarzek. Oczywiście nie było tam grobu.
Tam
nie
w ogóle nie było ani
grobu.
Jednego grobu
po polsku.
Tak.
No i idzie jakaś starsza pani z rowerem. No więc podchodzę do niej i się pytam, czy pani cokolwiek wie na ten temat. A ona mówi, proszę, po rosyjsku, proszę pana, ja jestem z Chersonia, ale idź pan tutaj do tej chałupy. Tu na pewno mi miejscowy znajomy mieszka. Więc ci Ukraińcy z Ukrainy Wschodniej, oni się rozpierzchli. Bardzo dużo jest ich we Lwowie. Bardzo dużo jest w tych miastach przy granicy z Polską.
Albo w Polsce.
Oni się, no, ja już nie mówię, że w Polsce, czy w Niemczech, czy w Unii Europejskiej, ale przy granicy z Polską się bardzo wtopili w te realia, które tam są. I dzisiaj oczywiście jest to naród zjednoczony, dwujęzyczny, to trzeba uczciwie powiedzieć, nadal dwujęzyczny, no bo jak ktoś całe życie mówił w jednym języku, to nie przejdzie od razu na język drugi, ale jest to naród zjednoczony z silnym poczuciem odrębności narodowej i z silnym poczuciem i heroizmem budowania państwa odrębnego od Rosji.
Ale też z silnym poczuciem wejścia do Unii Europejskiej.
Tak. Nawet ci ludzie ze wschodu, oni są za. Oni chcą być w Europie wspólnej, nie chcą być z Rosji. Rosja jest totalnym wrogiem Ukrainy i przez tą wojnę Ukraińcy postrzegają go jako Rosję jako największego wroga. Taka jest dzisiaj rzeczywistość.
I to się widzi, bo my oczywiście mówimy, jedno to jest takie myślenie życzeniowe i oczywiście jest trochę inaczej, kiedy ja rozmawiam z Ukraińcami, oni będą bronili swojego też w słowach swojego kraju, co jest zupełnie naturalne. Przecież my doskonale wiemy, że jak Polak gdziekolwiek idzie w świat, to nie pozwoli złego słowa powiedzieć o Polsce.
Można z tym polemizować, ale taka jest prawda. To też nie jest do końca tak. To nie jest tak, że oni patrzą na to, co się w ich kraju dzieje przez różne okulary.
Nie.
Ten protest kobiet teraz.
Nie, ja przepraszam, ja bardziej mówię, że jak przychodzą do mnie tutaj do posydenek i opowiadają o tamtym świecie,
rozumiem.
No to wiadomo, że oni będą mówili o swoim heroizmie i będą mówili, bo rzeczywiście heroizm jest niezwykły.
Musimy o jednej rzeczy pamiętać. Naród ukraiński jest młodym narodem. Młodym narodem. Z malutką historią w stosunku do naszej polskiej historii to jest ciut, prawda? Bo to połowa, można mówić od połowy XIX wieku.
Tylko historia walki, nic więcej.
Historia walki, tak, pokazywanie jakiegoś takiego heroizmu.
No i próba zrozumienia też siebie jako narodu,
no, tak
nie prawda?
Tak nie do końca, bo oni wybiórczo budują tą swoją politykę historyczną na pewnych takich filarach, prawda? Które nie do końca są akceptowane w Polsce czy w Rosji. To też musimy mieć tego świadomość, ale oni do tego mają prawo. Oni do tego mają prawo, przy czym nie do końca to prawo może w przestrzeni polskiej czy rosyjskiej jest rozumiane.
Ale jedną rzecz rzeczywiście możemy zauważyć i tu widzę po waszych słowach, powiedziałabym, bardziej potwierdzenie i stwierdzenie tego, że to, co się zdarzyło przez ostatnie 3 lata, to jest naprawdę niezwykłe scalenie narodu, niezwykła taka metamorfoza Ukraińców.
To znaczy, mnie się wydaje, że oni niesamowicie wychowali młode pokolenie, bo nawet na tych protestach to byli głównie młodzi ludzie. To oni mają tą świadomość tego, że świat przed nimi otworzy. A przede wszystkim oni moim zdaniem nie popełnią tego błędu, jakim było chociażby wybranie Janukowycza, prawda?
Ale wiesz co, tutaj to wiesz, że to ten populizm naprawdę dochodzi do siły wszędzie.
Ale
ja bym chciała o czymś innym powiedzieć. No właśnie, daleko szukać. Ale mnie się wydaje, że właśnie dzisiejsze pokolenie młodych ludzi, tych 20-paru latków, to są potomkowie tych, którzy w 90 roku, w 91 odzyskiwali, wchodzili w dorosłość, kiedy Ukraina.
To są często ci, którzy się na przykład rodzili wtedy, kiedy była pomarańczowa rewolucja.
Tak, to ci.
Ale generalnie ta dojrzałość obywatelska, patriotyczna, ona się rodzi teraz na naszych oczach.
Tak, ale mówię, że to jest dokładnie też to pokolenie, których rodzice jeszcze protestowali, brali udział w pomarańczowej rewolucji. Potem oni się zaczęli rodzić i jakby ta pamięć o wolnej Ukrainie, ta siła wolnej Ukrainy, ona była razem z nich. Oni już nie znali innej Ukrainy, tylko...
No nie znanie Ukrainy radzieckiej.
To znaczy, tam jest jeszcze jeden ważny czynnik, o którym myśmy nie wspomnieli, dlatego, że tak naprawdę oni się trochę zawiedli na świecie zachodnim po pomarańczowej rewolucji, prawda? Zresztą te wszystkie...
I sami siebie trochę też zawiedli. Nie chciałabym, żebyśmy wszystko...
Gdzieś ten Zachód jednak nie zdał wtedy do końca twojej lekcji, zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje z Rosją. Przecież nie byłoby
uzależnienia
surowcowego i tak dalej, tych wszystkich czynników. Natomiast to jest dla mnie strasznie budujące, że mimo tego oni mają nie tyle, że, bo mają świadomość, że gdyby nie kraje zachodnie, to Ukrainy by już nie było. Że ta pomoc jest tak istotna.
Ale też gdyby nie ich odwaga i siła,
to te kraje zachodnie też by tak nie zareagowały. Taka jest prawda. Więc tu można obserwować pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne. Ale rzeczywiście te tendencje i ta świadomość tego, że oni nie są tym wschodnim krajem, tylko nawet nie, że mają aspiracje, tylko to się czuje w nich.
Że oni są po prostu Europejczykami.
Są częścią Europy, Europejczykami. Zresztą mnie zawsze wzrusza, bo też wiele razy widzieliśmy tych żołnierzy, którzy przyjeżdżają na przepustki z frontu, coś sobie tam kupują, nie wiem, w aptece i tak dalej. I bardzo często na mundurach obok właśnie flagi ukraińskiej mają flagę Unii Europejskiej przywieszoną, więc oni, dla nich to jest ważne i to się czuje.
To jest bardzo ważne, co się dzieje z Ukrainą dzisiaj. Mówimy o tym, proszę państwa, że tam naprawdę toczy się walka o przyszłość, i tak jak mówiliśmy już dzisiaj kilka razy, o przyszłość nie tylko Ukrainy, ale też całej Europy. To jest opowieść o tym, jak Europa będzie wyglądała przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Żyjemy w jakimś przedziwnym czasie, czasie na pewno jakiegoś przełomu. Mam nadzieję, że takiego, z którego wyjdziemy wszyscy, i Ukraina zwycięsko, i my razem z nią wyjdziemy w lepsze jutro. W takim razie jeszcze tylko na zakończenie spytam, to kiedy wracacie? Na jesień?
Tak, jesienią.
Panie profesorze, pan tutaj jest z nas, no nie chcę tu panu wytykać, najbardziej
starszy,
doświadczony.
Najstarszy.
Najstarszy.
Tak, to się zgadza, jestem najstarszy.
No to niech pan mi powie, bo nie boicie się jeździć w Ukrainę?
Boimy się, aczkolwiek muszę powiedzieć, że nie tylko my jeździmy. Może ze świata nauki my, to nie ulega wątpliwości. Świata nauki na pewno my, ale spotykamy we Lwowie Polaków chodzących gdzieś tam po rynku, nawet z dziećmi. Gdzieś tam ci Polacy z Polski są.
Tak? Ale naukowcy też jeżdżą. No wystarczy powiedzieć, że robią na przykład renowację zabytków w Ukrainie, więc to jest
tak,
w ogóle
oczywiście
szaleństwo.
To nie jest taka fala jak przed 22 rokiem, gdzie bardzo dużo naukowców jeździło z różnych ośrodków uniwersyteckich. Troszeczkę tych ludzi jeździ. Oczywiście, że się boimy, jest wojna i mamy świadomość tego, że jest tam wojna, ale skoro chcemy dobrze zrealizować ten projekt, który teraz zrealizujemy, jeździć będziemy i chcemy dobrze zrobić te badania.
Bo to przecież historia, proszę Państwa, nasza, ale tak naprawdę przede wszystkim Europy. Bardzo dziękuję, że zechcieliście z nami dzisiaj spędzić ten wieczór. Zanim powiem Państwu dobranoc, to Julia przeczytała dla Państwa ostatnie wiadomości. Już one są gotowe, a później pożegnamy się z Państwem i będziemy życzyć miłego i dobrego wieczoru.